Tomasz Olszewski, dzień dobry, prawie 8 minut po godzinie 11, jako że poniedziałek, Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Mgliście to na Kaszubach?
Nie. Na Kaszubach jest akurat bardzo ładnie dzisiaj i wydaje mi się, że tutaj też słoneczko widzę przez okno, troszeczkę tutaj widać świat. Wczoraj było mglisto bardzo, ale dzisiaj chyba będzie ładny dzień, bo było słońce, także wszystko jest dobrze na świecie.
Czy za chwilę nastąpi moment, w którym ogrodnicy będą mogli wspominać to, co wykonali tego lata i wiosny, i planować to, co wykonają na przyszłą wiosnę?
Jeszcze nie. W tym roku wszystko jest troszeczkę inaczej. Nie wiem, pewnie tak co mówimy każdego roku, ale w tym roku jest bardzo ciepło, długo i nawet dochodzą tutaj do nas takie informacje ze szkółek. Nasi słuchacze narzekają i martwią się, że nie we wszystkich szkółkach jeszcze są dostępne rośliny z odkrytym korzeniem, dlatego, bo szkółkarze nie chcą jeszcze wykopywać. No wiadomo, a to ze względu na to, że liście nie opadły, jest dłuższy, cieplejszy sezon w tym roku, więc te rośliny nie wchodzą jeszcze w stan spoczynku. Tak jak normalnie powinny, gdyby był, że tak powiem, normalny rok. Ale takiego normalnego roku ja już nie pamiętam, więc przyzwyczajmy się do takiego klimatu, który teraz faktycznie zapanował. Nie oszukujmy się, zmiana klimatu jest, to jest fakt. I teraz będzie nas to zaskakiwać na pewno coraz częściej. W tym roku był nie najlepszy rok dla ogrodnika. No, bynajmniej u mnie w ogrodzie jest nadal bardzo, bardzo mokro, chociaż w zeszłym tygodniu było kilka przepięknych dni, ale to nie wystarczy. Jest tyle wody.
Przepraszam, spacerowałem sobie i oczywiście w deszczu, no bo taka była aura. I zauważyłem, że on już nie wsiąka między Sopotem a Zabianką.
Już nie ma w co, że tak powiem.
Tak, jest, on się zatrzymuje po prostu. Ziemia już jest, mówi full enough.
Tak, jest bardzo dużo wody. Może Państwo też macie jakieś przemyślenia w związku z tym, jak tam u Was z sadzeniem w tym roku właśnie jakichkolwiek roślin na jesień, cebulek, bo mnie najbardziej martwią te cebulki, bo jeżeli posadzę, to mogą zgnić. A to jest bardzo ważne, żeby rośliny wchodziły w ten stan spoczynku, kiedy wody tak nie ma aż dużo w glebie. Kiedy jest normalnie bardziej sucho, o tym też zaraz powiem, bo były jeszcze pytania z zeszłego tygodnia, jak przezimować niektóre rośliny, między innymi trawę pampasową. To też jest ważne właśnie przy takich roślinach jak trawa pampasowa, żeby ta ziemia była sucha przed nadejściem mrozów. Ale o tym za chwileczkę, jeszcze wracając do tych szkółek, proszę się nie denerwować, dlatego, bo faktycznie szkółkarze nie mogą pójść, że tak powiem, wbrew dobrym technikom i ogrodniczym i wykopywać roślin, które jeszcze nie weszły w stan spoczynku. Także może w tym roku wszystko to się przesunie do przodu.
Amerykanie mówią, że znowu według długoterminowych prognoz, że grudzień i styczeń mają być dość ciepłe i łagodne, jak na warunki zimowe, no ale w lutym mają przyjść lute mrozy zgodnie z
nazwą
miesiąca.
No to by się przydało trochę mrozów, bo jak wiemy, te mrozy są dobre dla ogrodu i dla nas, tak? Jakieś tam zarazki, wszystko pójdzie. Ale tutaj niektóre osoby się martwią właśnie, że gdyby teraz późno wykopywano te roślinki z odkrytym korzeniem, a potem nagle w listopadzie przyszły mrozy, to kiedy oni to posadzą? Ja myślę, że nie będzie tak źle, to nie ma na to szansy, bo jednak to musi być jakieś okienko. Także chyba w tym miesiącu troszkę dłużej właśnie, bo wracając do pana pytania, panie Tomaszu, dłużej posiedzimy w tym ogrodzie, będziemy dłużej pracować. Nie tak jak, no pamiętam, jak przyjechałam do Polski w 2010 roku na zimę, to w listopadzie już były takie śniegi, że nam wszystkie samochody popadały, akumulatory, ale to teraz już jest nie tak źle. Także jak najbardziej będziemy mogli sadzić dłużej i tak naprawdę, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli, to sadzimy do kwietnia, tak? Już potem nie. Także całkiem możliwe, że spokojnie jeszcze listopad, grudzień będzie można sadzić rośliny z odkrytym korzeniem. Będzie można również robić takie rzeczy jak sadzenie cebulek i układanie darni. My będziemy to robić. Robiliśmy to w zeszłym roku i było okej. To nie było takiego problemu.
Czyli nie panikować, wszystko w swoim czasie.
Przede wszystkim nie panikować, bo to i tak nie ma sensu, bo jeżeli chodzi o ogrodnictwo, ogrody, to jesteśmy tutaj akurat, co pogoda...
Z naturą nie wygrasz, trzeba współpracować.
Dokładnie, trzeba po prostu współpracować. Bardzo dobry pomysł.
Pani Renata pisze, witam, pogoda jest dziwna. Wczoraj siostra jechała z działki, pasażer w autobusie pytał siostrę, gdzie maliny zdobyła. Zdziwiony był, że jeszcze na działce są. A pani Gosia pisze, znowu ma padać. Wczoraj pojechałam po maliny i musiałam z działki uciekać, bo zaczęło lać.
Tak, dzisiaj chyba ma być ładnie, jutro ma... Ja już sama nie wiem, bo to już wszystko... Jutro ma być ładnie chyba. Bynajmniej na Kaszubach jutro ma być ładnie. Są maliny. Zauważyłam, że są maliny u ludzi w ogrodach, w ogródkach. U mnie też są maliny. Te późne. To są fantastyczne maliny. Jeżeli macie Państwo ochotę teraz założyć sobie jakiś jagodnik, malinnik, malinowy chruźniak, no cokolwiek, sad, ogród, uderzyć w te maliny późne. One są naprawdę fantastyczne, dlatego, bo one teraz właśnie owocują. No, owocowały, powinny owocować też troszeczkę wcześniej, ale no faktycznie w tym roku owocują późno. Ale zobaczcie, teraz tak naprawdę nic oprócz jabłek, no może gruszek, tak, ale w tym już nie ma jagód, powiedzmy, tak? A maliny są. Dzisiaj taki starszy pan stał przy drodze.
No, żurawinki jeszcze, żurawina błotna.
Ale to już nie to samo, co malina. Malina to jest najlepsza rzecz na świecie. To jest naprawdę i pyszne. No, żurawiny to już tak za bardzo dzieci też nie będą jadły, jak na przykład malinę, prawda?
Pamiętam kisiel mojej babci żurawinowy, który tak. Był zawsze tak kwaśny, że ile bym mu do zupy cukru nie wrzucił, to i tak był za kwaśny.
No właśnie, to żurawina jest kwaśna. Dużo owoców, które są na krzewach, drzewach, są piękne, ale są dosyć kwaśne. Niestety te maliny, szczerze mówiąc, też w tym roku nie są aż tak strasznie słodkie, dlatego, bo nie było dużo słońca. Ale faktycznie są, cały czas rodzą i bardzo się z tego cieszę.
A późne truskawki, bo nasz słuchacz, szewc z Sopotu podpisujący się, pisze: a u mnie są truskawki zielone. Drugi raz, pozdrawiam.
Zielone też pozdrawiam, tylko kurczę, żeby one doszły do czerwoności, to by było bardzo dobrze. Może, ale to w gruncie to pan nie będzie w stanie ich przenieść na parapet do domu. Potrzebne jest słońce. Nie oszukujmy się, żeby owoce jakiekolwiek, czy to są pomidory, czy to są owoce w jagodniku, żeby były słodkie, smaczne, potrzebują dużo słońca. I nie martwcie się państwo, jeżeli w tym roku macie na liściach, czy na owocach, czy na korze jakieś naloty, jakieś kropki, jakieś paski, jakieś choroby, szczególnie jeżeli to są liście albo owoce, które spadną i zapomnimy o tym. Na przyszły rok wszystko będzie od nowa wyrastało, dlatego, bo niestety, ale ten rok był bardzo kiepski, jeżeli chodzi o choroby grzybowe, dużo wody, dużo ogólnie wilgoci, niezbyt dużo słońca. No niestety, no, mam nadzieję, że tak nie będzie każdego roku, ale my mamy to do siebie, ludzie, ogrodnicy, mamy taką zaletę, że zawsze mamy nadzieję na lepsze.
A propos nadziei na lepsze, to pani Beata ma takie pytanie. Mam rabaty wzniesione z warzywami, obecnie mocno zachwaszczone. Chcę je posypać wapnem dolomitowym, bo ziemia kwaśna. Jak to zrobić? Wyrwać chwasty, czy przekopać, posypać, czy co? Pozdrawiam.
Niestety, trzeba wyrwać chwasty. Proponuję teraz wyrwać chwasty. Jeżeli to jest rabata wzniesiona, to rozumiem, że ta gleba będzie dosyć miękka, więc nie będzie tak strasznie ciężko wyrwać tych chwastów. Jeżeli mam rację, to wystarczy ręką, ale bardzo tak porządnie u nasady, rośliny, u nasady chwastu, wyciągnąć chwasta i porządnie go wytrzepać, żeby jak najwięcej ziemi zostało na rabacie. Zawsze. To jest zasada przy jakimkolwiek odchwaszczaniu, a zauważyłam, że niestety bardzo mało osób za tą, niestety tej zasady przestrzega. Należy zostawiać jak najwięcej ziemi tam, gdzie ona powinna zostać. Nie zabieramy chwastów z ziemią na kompostownik, czy do śmietnika, czy gdziekolwiek. Nie ma sensu, tak? Ja wiem, że to jest troszeczkę łatwiej, ale trzeba robić to porządnie. Także wyrywamy, zostawiamy jak najwięcej ziemi na rabacie. Jeżeli ma pani tą ziemię troszkę ubitą i nie tak łatwo jest ją wyrwać, czy gliniastą, to wtedy proszę użyć albo takie małe ręczne widełki. Bardzo fajna sprawa w ogrodzie, używam właściwie cały czas. Albo widły ogrodnicze, które delikatnie wbijamy, podważamy ziemię, żeby za bardzo nie zrujnować jej budowy i nie zestresować tych wszystkich mikroorganizmów, które żyją w glebie. I wtedy delikatnie wyciągnąć, wytrząsnąć i wyrzucić na kompostownik. Jak najbardziej. Potem to wszystko można posypać tym wapnem dolomitowym, ale to też nie ma takiego strasznego pośpiechu, bo to spokojnie jest, to jest taka praca na zimę, szczerze mówiąc. Wiadomo, w Polsce zima kojarzy się raczej z takimi, ze śniegami, z lodem i zero prac ogrodowych, ale na pewno listopad, grudzień, tak jak pan Tomasz tutaj mówi, zanosi się, że będzie całkiem okej. I zostawić to troszkę na później jednak, to wapno. Bo potem przyjdzie zima i to fajnie będzie pracowało na wiosnę, będą te, na wiosnę to będzie fajnie przygotowane.
Było o tym, że maliny to są cudowne, a w związku z tym pan Radek pyta, jak przycinać maliny?
No mówiliśmy, że nieraz
w takim, że tak
powiem, tak, w takim czasie, że tak powiem, malinowym. Teraz jak te maliny, teraz owocują, jeżeli one skończą już owocować, to można je wtedy przyciąć spokojnie albo wczesną wiosną. Te maliny, które owocują wczesnym latem, w pierwszej połowie sezonu, to te przycinamy zaraz po owocowaniu, bo one potrzebują całej reszty tego sezonu, żeby dorosnąć znowu i na wiosnę wczesną nie możemy już ich przycinać, bo one zakwitną na zeszłorocznych pędach, czyli nie wiem, jakie pan ma maliny. Proszę tutaj podpowiedzieć nam, to wtedy my panu też ułatwimy życie, dostosowując się dokładnie do tego, co tam u pana w ogrodzie jest.
Pani Gosia nam fotografię przysłała wspaniałych kwiatków i pisze tak: ja robię też kisielki, a u mnie są kwiaty na truskawkach. To co się dzieje z tą pogodą u nas? Co roku mówię, żeby było lepiej, a jest gorzej, pisze pani Gosia. I kwitną pięknie truskawki.
Tak, tak jak mówię, nie ma co się denerwować, bo i tak nie wygramy z naturą. Trzeba obserwować i się adoptować.
Ja obserwuję moją papryczkę, która urosła do tak prawie 1,5 metra, taką piękną, ostrą, ozdobną. Miała na początkowo kolor bakłażanowy, taki fioletowy, potem się przebarwia i cały czas pięknie się wybarwia na czerwono, ale ona ma, wciąż się pojawiają nowe kwiatki.
Tak, niesamowite.
Tylko już mało kto ma tam ochotę lecieć i zapylić.
Nie, tak, to prawda. Mało, a chociaż jeszcze jest dużo pszczół w ogrodzie, muszę przyznać, i są motyle, ale też tutaj zapominamy, że najważniejszym czynnikiem, jeżeli chodzi o papryki, to będzie światło w tym momencie. Także ja rozumiem, że państwa jeszcze korci to, żeby to jak najdłużej przetrzymać w domu i jak najbardziej można wziąć te papryczki, bo bardzo często uprawiamy je w donicach, bo świetnie można je w donicach prowadzić na tarasie, w jakimś takim słonecznym miejscu. Fantastycznie rosną, ale potem, tak, warto do domu przestawić, ale nie łudźmy się, że będzie to jeszcze tam na ileś lat nam zostanie na parapecie i potem znowu do ogrodu, bo to są jednak papryki, które są zaprojektowane przez naturę, że tak powiem, do tego, żeby jak najwięcej z siebie dać w jednym sezonie. Potem te papryki już może nie będą ani takie smaczne, ani takie wartościowe, więc nie ma co. Rośliny od nowa musimy wysiewać albo kupować sadzonki na wiosnę. I pamiętajmy, że najważniejsze jest światło. Tego światła będzie teraz coraz mniej, dlatego niektóre rośliny dnia długiego, że tak powiem, idą w stronę spoczynku, czasami śmierci, ale będą się pojawiać rośliny dnia krótkiego i to będziemy od nich mówić coraz więcej. Znowu będziemy wracać do poinsecji i myślę, że o niej mówić coraz więcej przed świętami Bożego Narodzenia, ale teraz przed nami w przyszłym tygodniu inne święta, typowo takie już jesienno-zimowe, prawda? Mam nadzieję, że nie będzie tak jak kiedyś w starych opowieściach, że się na cmentarz chodziło w kożuchach i było strasznie.
Chińska gospodarka podobno pracuje pełną parą, żeby te plastikowe kwiaty na polskie grody.
Tak, ja właśnie chciałabym bardzo, bardzo państwa prosić o to, żeby jednak zastanowić się nad tym, czy warto używać tych plastikowych kwiatów do aranżacji, jeżeli chodzi o cmentarze, jeżeli chodzi o nagrobki, dlatego, bo nie oszukujmy się, ale ja rozumiem, że państwo, że wszyscy chcą, ja też bym chcę, żeby te kwiaty długo wytrzymały, żeby były na długo.
Żeby znicz się palił 300 godzin, bo widzę, że jest wyścig w tej chwili na długość palenia znicza. To jest najważniejsze.
Znicze też niestety, jeżeli chodzi o ekologię, są bardzo takie podejrzane, ale te kwiaty plastikowe są strasznie, strasznie niedobre ani dla naszego środowiska, ani w sposób, jaki one są wytwarzane, ani w jaki sposób, jaki one są transportowane, z jak daleka. To jest tyle różnych, że tak powiem, problemów z tym. Jeżeli państwo możecie, to chociaż, albo chociaż mniej tych kwiatów, niekoniecznie tak od razu uderzyć w coś naturalnego, ale chociaż troszeczkę mniej, dlatego, bo faktycznie one leżą długo, jeżeli tak prawdę mówiąc, mówimy sobie szczerze, to one poleżą pewnie z 1000 lat, ale co, po co nam, żeby one tak długo leżały, wystarczy, przecież i tak przed świętami będziemy, że tak powiem, robili drugą zmianę na Boże Narodzenie, dekoracji na cmentarzach, a jednak to wszystko potem idzie do, no, albo do atmosfery, albo do ziemi, jest zakopywane. Są przepiękne aranżacje, bardziej naturalne. Można teraz kupić po prostu fajne koszyczki takie. Teraz w zeszłym roku widziałam, w tym roku też się pojawiły takie białe, płaskie koszyczki, do których można wstawić kilka wrzosów czy wrzośców, no jakieś inne rośliny, które teraz są ozdobne. Można kupić w kwiaciarniach lokalnie, gdziekolwiek państwo mieszkacie dużo, szczególnie przy cmentarzach się też sprzedaje pięknych rzeczy. Z roku na rok jest coraz większy wybór. Może te rośliny też czasami do nas wędrują, czy z Holandii, czy z jakichś innych krajów, chociaż bardzo dużo jest też upraw polskich. Także proszę zwracać uwagę, jeżeli chodzi o rośliny na cmentarz, to proszę zwracać uwagę, to też jest ważne, żeby starać się chociaż kupować to, co jest produkowane lokalnie, bo to jest zawsze lepsze dla wszystkich. No i to jest też piękne, takie naturalne zestawy, naturalne kompozycje. Nie muszą być to tylko żywe rośliny. Do tego można dodać jakieś suszone, jakiś kawałek kory, jakiś kawałek mchu. No naprawdę jakaś gałązka modrzewiu, powiedzmy z szyszkami, czy jakaś gałązka z jakimś porostem, która spadła w lesie, którą znaleźliśmy podczas jakiegoś jesiennego spaceru. Teraz jest tak pięknie w parkach różnych, teraz jest tyle złota na ziemi przed radiem. Tak pięknie to wszystko wygląda, liście, klonów, platanów. Naprawdę jest, nawet jak nie ma słońca, to jest tak, aż od tego się wszystko raduje i świeci. Także ja bym państwa prosiła, żeby zastanowić się nad kupowaniem tych plastików na cmentarz i może zacząć takimś małym kroczkiem, ale bardziej w żywe rośliny albo suszone.
Tutaj wspaniałe portrety malin wpadają do naszej skrzynki.
Ojej, jak ja lubię
teraz
maliny,
owocuje
zaraz
i są tak piękne właśnie zdjęcia, że aż trudno oderwać oczy. Ale myślę, że takim jednym z kwiatów, który się doskonale nadaje do rozmaitego wykorzystania, bo i nasuszone i pewnie by się mógł nam do celów tych, nazwijmy to około cmentarnych, przydać, hortensje. Bo tu są pytania o hortensję, dlatego tak w stronę hortensji troszeczkę zdążyłem, bo czy można jeszcze przesadzić i użyźnić hortensję? To pyta pani Zdzisława. A pani Małgorzata, kiedy należy posadzić hortensję w ogrodzie? Czy teraz, czy lepiej na wiosnę?
Można teraz jak najbardziej sadzić. Tak jak mówiliśmy wcześniej, sadzimy rośliny z otwartym korzeniem, ale jak najbardziej sadzimy również rośliny z doniczek. Tak? Ja nie wiem nigdy, jaki będzie sezon długi, bo mówiliśmy kilka tygodni o tym, kiedy sadzić, ale najwyraźniej będzie można jeszcze posadzić kilka tygodni, bo jeżeli to się przesunie, będzie cieplej długo. Teraz jest fajnie sadzić hortensje z takiego powodu, że teraz można zobaczyć, jak one wyglądają w szkółce. I to jest fajne. Bardzo często sadzimy rośliny, których jeszcze nie widać. Jeszcze nie widać po nich, jakie mają kwiaty, jakie mają owoce. A tutaj akurat jest tak, że możemy pojechać do szkółki i możemy sobie wybrać, jaką hortensję tylko sobie chcemy. No, dużo jest różnych szkółek, ale takich są również szkółki specjalizujące się w hortensjach tutaj dookoła naszego Gdańska. Także proszę sobie to, że to powiem, wygooglować, poszukać. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o rodzaje hortensji, to może tylko zaznaczę, że jeżeli państwo chcecie wybrać tą ogrodową hortensję, bo w sumie są trzy rodzaje. Hortensja ogrodowa tak jakby jest w swoim zbiorze, sama ze sobą, dlatego, bo ona bardzo często przemarza, ponieważ ona kwitnie na pędach zeszłorocznych. Czyli jeżeli coś, jakieś pędy nam zimą przymarzną, no to niestety nie będzie w nowym sezonie kwiatów. To są te hortensje, które tak pięknie rosną na północy, na samej północy Polski, na Helu, Rewa, w takich miejscach nadmorskich. One faktycznie mają zupełnie inny tam klimat i one cudownie rosną, nie przemarzają. No, jeżeli ktoś z państwa jeździ na Hel, to tam można pozazdrościć i potem się chce przynieść to do swojego ogrodu. Niestety nie zawsze to się udaje w centralnej Polsce, nawet na Kaszubach u nas też jest raczej za zimno, już nie mówię o wschodnich stronach, jakieś tam w stronę Olsztyna. Potem są hortensje drzewiasta i bukietowa, które kwitną na pędach, że tak powiem, tegorocznych. I to są super hortensje na nasze polskie warunki. Pięknie rosną, bardzo ładne mają kwiaty i tych odmian jest naprawdę 1500-1900. Proszę sobie wybierać pomiędzy kształtami kwiatów, pomiędzy kolorami i to jak najbardziej. Na cmentarz również, czemu nie?
Bo widzę, że często hortensje są sprzedawane już w postaci takiej suszonej, tak na targowiskach.
Tak, w ogóle z takich hortensji można zrobić też piękne bukiety, aranżacje, piękne wianki. Także tak naprawdę trzeba po prostu pójść zobaczyć, co jest i też w ogrodzie. Zawsze, jeżeli macie państwo ogród albo park pod domem, gdzie coś możecie, że tak, no wiadomo, nie można zrywać w parku ani ścinać sekatorem, ale może coś już jest, leży na ziemi, jakieś kolorowe liście, można zrobić piękne aranżacje.
Czy jest jeszcze szansa, że zasiana w październiku malwa zakwitnie w przyszłym roku? Pytanie.
Nie, wiem, chyba nie. Zasiana to raczej nie. Chociażby ona była taka tyciutka, malutka sadzoneczka, to jeszcze tak, ale raczej zasiana dopiero teraz nie. Ja swoje malwy i wszystkie rośliny dwuletnie wysiewam tak czerwiec, lipiec. I one potem latem sobie spokojnie kiełkują, już jest bardzo cieplutko, więc nie potrzebują długiego okresu od wykiełkowania, potem rozwijają swoją część zieloną i gdzieś tak powiedzmy we wrześniu, październiku właśnie już najpóźniej powinny te malwy być albo przesadzone do doniczek, czekając na to, gdzie pójdą w przyszłym roku, albo już posadzone na miejsca stałe. Także wydaje mi się, że już troszeczkę za późno.
603-060606, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Skrót wiadomości już niebawem, a po nim wracamy. Bardzo dużo pytań wpada do naszej skrzynki. Na przykład takie. Witam. Opróżniam właśnie donicę z przekwitniętych kwiatów jednorocznych i tak się zastanawiam, co zrobić z tym keramzytem i ziemią pełną małych korzonków. Bo cebul w tym raczej chyba nie powinnam sadzić, prawda? Pozdrawiam.
Pozdrawiam również. Nie, oczywiście, że nie można w tym sadzić. Keramzyt jak najbardziej trzeba odłożyć i zostawić na następny raz. Dlatego, bo przecież tam tu się to keramzyt i tak nic nikomu nie daje, tylko to jest wyłącznie drenaż. Także spokojnie proszę sobie wydłubać ten keramzyt i odłożyć. Ja osobiście powiem państwu, przyznam się bez bicia, że bardzo często używam, jeżeli mam to większe kawałki potłuczonych donic albo styropian. Bo styropian jednak jest lekki, potem te donice są lżejsze przy przenoszeniu i łatwiej, że tak powiem, go potem wydłubać z tej ziemi, nawet jak tam jest dużo tych korzonków. Rośliny same w sobie to na kompostownik jak najbardziej. Ziemię, powiem szczerze, że można rozbić i po prostu rzucić na ogród. na rabaty, pod drzewa, pod krzewy, to nikomu nie zaszkodzi. Ale to raczej nie na kompostowni, dlatego, bo no po co rozcieńczać cenny kompost, to prawda, takim podłożem. A do sadzenia na przyszły rok oczywiście się nie nadają. Jeżeli pani będzie teraz sadziła nowe jakieś cebulki, czy jakieś wrzosce, czy cokolwiek, to na pewno warto kupić nowe podłoże. Takie uniwersalne po prostu.
Uniwersalne podłoże?
Ja tu się chciałam tak jeszcze, zanim pan Tomasz przeczyta następne pytanie, chciałam jeszcze troszeczkę tak namówić państwa, jeżeli macie swój własny ogród, to bardzo fajnie i nie tak strasznie trudno uprawia się swoje własne chryzantemy. Bo tutaj mówiliśmy, prawda, o ozdobach na cmentarz, a chryzantemy oczywiście 1 listopada to jest tak jakby podstawa u nas. Są bardzo, bardzo popularne i też niestety kojarzą się głównie z cmentarzem, a są to piękne rośliny, które fantastycznie ozdobią jesienny ogród i dom.
Stoją na fortepianie. W kryształowym wazonie, jak śpiewał Mieczysław Fok.
Tak, u mnie na fortepianie stoją na szczęście jeszcze dalie, dlatego, bo faktycznie ten sezon jeszcze jest długi, dopiero co wczoraj dalie przyniosłam, ale chryzantemy już pukają, że tak powiem, do drzwi. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Ja moje chryzantemy traktuję bardzo źle. Przyznam się państwu, bo ja po prostu nie mam dla nich w ogóle czasu. Na początku kupiłam na rynku w Kościerzynie, gdzieś tam kupiłam z różnych źródeł różne odmiany chryzantem. I to raczej te o małych kwiatach, nie takie jakieś wielkie pompony, bo to faktycznie się wtedy trudniej uprawia, ale takie mniejsze, powiedzmy o kwiat o średnicy 5 cm, nie większy. Te sadzonki miałam w doniczkach przez wiele lat, gdzieś tam były poniewierane, rzucane z jednego miejsca do drugiego, tego nawet nie podlewałam, czasami nie karmiłam, przycinałam tylko na wiosnę. I w zeszłym roku włożyłam te donice, zadołowałam w tunelu. To były takie małe doniczki wielkości 1 litra, 1,5-2 litry. Na wiosnę one przeżyły, bo to są, no chryzantemy niestety w Polsce raczej nie przeżyją zimy w ogrodzie, także dlatego zadołowałam je w tunelu, który jest nieogrzewany i potem na wiosnę wzięłam z tych roślin, które przeżyły, milion sadzonek. Bardzo, bardzo łatwo się ukorzeniają. Z 2 tac sadzonek, teraz miałam, no nie wiem, ze 100 roślin powiedzmy, które wysadziłam do ogrodu na wiosnę, tak jak traktowałam je tak jak rośliny jednoroczne. A te rośliny, które te rośliny, że tak powiem, matki, które były w doniczkach, posadziłam do większych donic terakotowych, no takich dosyć wysokich, wysokości około 0,5 metra, wielkości 30 centymetrów. I one były bardzo gęste, no bo ja już je wiele lat przycinałam. I one teraz tak pięknie kwitną. One dopiero to zaczęły kwitnąć, szczerze mówiąc, w zeszłym tygodniu, bo na nie się dosyć długo czeka. Ale to jest taka radość, bo teraz o tej porze w ogrodzie na kwiat cięty właściwie już nic nie ma. Tylko dzięki temu, że jest tak ciepło, dalie jeszcze są, ale już też właściwie już się z nimi żegnamy w tym tygodniu. A tutaj kwitną piękne chryzantemy. I to tak pięknie wygląda. Ja jestem po prostu sama pod wrażeniem i jestem z siebie dumna, naprawdę. A te, które zostały wysadzone na rabaty do ogrodu na kwiat cięty, będą fantastycznie teraz kwitły i będę mogła z nich korzystać właśnie, jeżeli chodzi o cmentarz. To nie jest takie trudne uprawa tych chryzantem. Potem oczywiście trzeba to z powrotem chociażby przetrzymać kilka egzemplarzy, żeby na wiosnę znowu zrobić sadzonek. Także bardzo, bardzo polecam. Są piękne, szczególnie te takie słoneczne, żółte, pomarańczowe. Naprawdę takie są wesołe.
Ktoś z naszych słuchaczy z ikonką, emotikonkiem takiej niewesołości, a smutku. Moje chryzantemy zostały zjedzone przez ślimaki.
Tak, no w tym roku ślimaki po prostu było ich tyle, że nawet do mnie dotarły. Ja straciłam w tym roku chyba rozchodniki na moich rabatach preriowych, jeżeli chodzi o ślimaki, bo po prostu nic nie zostało, tylko takie suche badylki, więc wydaje mi się, że będę musiała w przyszłym roku wszystko od nowa sadzić. Także no niestety ten rok, tak jak mówiłam na początku dzisiejszego programu, nie był za dobry, jeżeli chodzi o pogodę, a to też się przekłada na to, że rośliny są w stresie. Więc, że tak powiem, łatwiej poddają się różnym chorobom, szkodnikom i tych szkodników też jest więcej. No, szczególnie tych, których no, bardzo nielubianych ślimaków. Ja tutaj troszeczkę mówiłam przed chwileczką o tym zadołowywaniu roślin na zimę w tunelu, bo są pytania dotyczące przechowania roślin na zimę właśnie. I było pytanie dotyczące werbeny cytrynowej. Pani Kasiu, czy jest sposób, aby werbena cytrynowa przetrzymała zimę w glebie? No nie, na dworzu nie. Na dworzu niestety nie, jakkolwiek dobrze ją zakryjemy, raczej ona tego nie przeżyje. Werbenę cytrynową należy wykopać, jeżeli macie państwo ją posadzoną w ogrodzie, normalnie w glebie, należy ją wykopać, zrobić i zadołować ją na przykład w szklarni, w tunelu, niekoniecznie ogrzewanym, bo ja mam nieogrzewany tunel, a dołuję moje, no tak brzmi strasznie, dołuję moje werbeny cytrynowe właśnie w tym tunelu i tylko, że potem troszeczkę przykrywam je liśćmi, tylko, że suchymi, bo one, to musi być suche na zimę, suchymi liśćmi, słomą i w ten sposób ta roślina przeżywa, ale ona nie przeżyje tam ta część nadziemna nie przeżyje u werbeny cytrynowej, tylko przeżyje karpa korzenia. I potem z tego korzenia pięknie wybija na wiosnę, bardzo gęsto i będą naprawdę wysokie krzewy, dorastające nawet do 1,50 m. Także ona bardzo szybko rośnie. Teraz należałoby ją przyciąć, wysuszyć na zimę te listki i resztę zadołować, bo po co te liście, prawda, zostawiać na zimę, kiedy one i tak umrą. Tak, to lepiej sobie wysuszyć w domu, bo herbata jest przepyszna i jest naprawdę zdrowa z werbeny cytrynowej. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, to najlepiej na wiosnę, jak wybiją z tej karpy korzenie, z tej bryły korzeniowe wybiją młode pędy, to wtedy z tego pobrać sadzonki i z tych sadzonek potem będziecie mieli Państwo ile werben tylko chcecie. Tak, to jest bardzo łatwa sprawa. W inny sposób zimuje się rozmaryn. Znaczy w ten sam sposób, ale nie przycina się do ziemi, bo werbenę cytrynową możecie Państwo przyciąć ze samej ziemi, tak jak mówię, i tak z tych pędów nic nie będzie. Z rozmarynem tak nie jest. Rozmaryn jest w stanie przetrwać również, jeżeli chodzi o tą część nadziemną, z roku na rok, dzięki czemu będziecie mieli Państwo również kwiaty, będziecie mieli piękną, dużą roślinę, dlatego, bo rozmaryn...
Śpiewać tylko trzeba koniecznie, o mój rozmarynie rozwijaj się.
Bo tak, to trzeba też śpiewać, bo naprawdę kwiaty rozmaryna są piękne i nie mamy ich przez to, że co roku kupujemy malutką doniczkę, ona dorasta tylko do powiedzmy 50, 60, 70 centymetrów maksymalnie i ona w tym roku jeszcze nie wytwarza kwiatów, ale jeżeli się skusimy ją, przezimujemy i znowu, jeżeli macie ją Państwo w glebie, to wykopać, zadołować w jakieś miejsce zaciszne i przykryć też tak samo jak werbenę cytrynową, liśćmi suchymi, słomą, jak najbardziej. Ja tak robiłam i to fantastycznie przeżyło i teraz mój rozmaryn jest, no, prawie jest taki duży jak ja. Tak, a ja mam 1,77 m, także fantastycznie i kwitnie i jest fajnie. Warto. Rozmaryn to jest taka aromatyczna i piękna roślina, że warto to zimować. Mieliśmy również pytanie o pampasową trawę. To też troszkę wcześniej mówiłam od Państwu. Jeżeli chodzi o pampasową trawę, to ona jest bardzo wrażliwa na mrozy. Ale musimy nauczyć się zapamiętać jedną rzecz, jeżeli chodzi o rośliny, które są nieodporne na mrozy w Polsce. Okej, jest zimno, jest źle, ale najgorsze dla roślin jest to, jak jest mokro. Jeżeli one gniją. I jeżeli chodzi właśnie o trawę pampasową, ona bardziej martwi się o to, czy ona zmoknie zimą, czy ona zmarznie. Dlatego można taką trawę pampasową również przykryć, najlepiej związać, jak już przyjdą przymrozki, takie mocniejsze związać, bo to one są takie wielkie, prawda, te trawy, te liście jakoś tam podwiązać, dookoła obłożyć słomą, tam gdzie na ziemi, tam gdzie pod spodem są korzenie, obłożyć porządną warstwą liści suchych. I jeszcze najlepiej dla takich majsterkowiczów, dla takich ludzi, którzy naprawdę chcą tą pampasową trawę u siebie w ogrodzie przezimować, a ja kiedyś do takich osób należałam i tak właśnie robiłam w Gołubiu, żeśmy zimowali spokojnie Kaszubskim, w Gołubiu Kaszubskim tutaj zimowaliśmy pampasową trawę w ten sposób, że budowaliśmy jej malutki daszek. I ona nie miała deszczu na jesień, zimą też są przecież deszcze i ona miała sucho. I ona fantastycznie przeżywała i jeżeli to robią do dziś, to do dzisiaj przeżywa. Także wszystko można, tylko trzeba niestety te rośliny akurat na zimę przykrywać.
To teraz będziemy zimować miętę. Czy można prosić o podpowiedź, co zrobić z donicą pełną trzech gatunków mięty? Zostawić na zimę na balkonie czy przezimować w domu? Ja swoją z ogrodu większość wściąłem i wysuszyłem.
Tak, na pewno warto teraz w ogóle miętę przyciąć i wysuszyć, dlatego, bo jeżeli chodzi o herbatę miętową, to akurat wysuszona mięta jest o wiele bardziej aromatyczna niż taka prosto z ogrodu, dlatego, bo no wiadomo, taka mięta zerwana ma dużo jeszcze wody, a taka odparowana, wysuszona.
Zawartość mięty w mięcie jest
większa, dokładnie. Tutaj wyciskamy tą wodę w ten sposób, że ją odsuszamy, że tak powiem, i jest o wiele bardziej aromatyczna. Ja zawsze na herbatki polecam Państwu miętę jabłkową. Sama mam jej pełno. Rośnie jak dzika, rozrasta się jak ogień. Bardzo niebezpieczna roślina do ogrodu, ale ja akurat poświęciłam jej ogromną część ogrodu, bo jest przepyszna, jeżeli chodzi o herbaty i też bardzo, bardzo miododajna, jeżeli chodzi o owady. To jest taka mięta z takim szarym jakby nalotem, duże, miękkie, włoskowate liście. Na pewno Państwo wiecie, o czym mówię. Polecam. Jeżeli ma Pani balkon, no ja raczej nie zimowałabym w donicy nic na balkonie, dlatego, bo jednak ta donica jest... Ta roślina jest wtedy o wiele bardziej podatna na przemarzanie. Do domu wstawić, ale bardzo ostrożnie. Najlepiej by było to tą miętę razem z donicą zadołować w jakimś ogrodzie. Może być na zewnątrz, nie musi być w tunelu, nie musi być w szklarni, ale gdzieś w ogrodzie, w glebie. Wtedy ta bryła korzeniowa będzie ochroniona, a samej mięcie się nic nie stanie od góry.
Pani Jadwiga ma tutaj śmiałą tezę. Ślimaki nie pokonają taśmy miedzianej.
Tak, tak. Taśma miedziana jest znana na świecie, ale to jest troszeczkę technicznie czasami trudne w wykonaniu, żeby tą taśmę miedzianą zainstalować. Jeżeli macie państwo na przykład taras, tak, albo balkon i ten balkon byście chcieli udekorować pięknymi hostami, no to jak najbardziej. Można sobie zrobić wspaniałe aranżacje z host, czyli z funki, z żurawek, ze wszystkich roślin, które ślimaki kochają ponad życie. Nawet można tam dosadzić sałatę, bo tych sałat też jest dużo pięknych i smacznych na świecie. I wtedy faktycznie warto dookoła takiej donicy, powiedzmy dwucentymetrową, taką taśmę z miedzi zainstalować, zastosować. To można nawet takie taśmy już kupić, specjalnie przystosowane, ale to by było na tyle. Jeżeli mamy ogród, to nie ogarniemy tej miedzi w ogrodzie. Ale to prawda.
Dalej w takim razie. Witam. Zapomniałam przed poprzednią zimą, pisze pani Małgorzata, gdy przekwitła, wykopać chryzantemę, która miała wówczas wysokość około 40 cm. Nie dość, że przeżyła zimę w ziemi, to urosła teraz na wysokość 1,10 m i ma mnóstwo pączków kwiatowych. Pozdrawiam się pani Małgorzata i no i oczywiście wrzuca nam zdjęcie tej chryzantemy, dorodne jak krzew jałowca.
No to fantastycznie. One są takie wysokie. Potem trzeba na wiosnę by było je przyciąć. Szczerze mówiąc. Chociaż i tak pani je przytnie, jak pani będzie kwiatki pewnie zbierała do wazonu, jeżeli pani będzie zbierała kwiatki do wazonu, ale fantastyczne jesienne właśnie aranżacje
kwiatki
z chryzantem.
Malutkie, o ile dobrze się orientuję, bo jeszcze w pączkach to białe będą jakieś chyba.
Ja, jeżeli mogę, to chciałabym porozmawiać o czymś, o czym mieliśmy rozmawiać, szczerze mówiąc, wcześniej w audycji, ale tutaj nie dotarłam do tego. O pytaniu dotyczącym zeszłego tygodnia, pytanie dotyczące sadzy. Pamięta pan, panie Tomaszu?
Z tłuszczem sadzę rozetrzeć, możemy się wysmarować i robić za przedstawiciela Afryki w jakichś jasełkach.
No teraz szczególnie nadchodzi ten czas, kiedy można się posmarować na różne kolory. Tak, ja powiem panu, panie Tomaszu, że pan ma rację, że to chyba właśnie tylko tyle można z tą sadzą zrobić. Bo rozmawiałam, pytałam, czytałam dużo bardzo ciekawych, aż się zagłębiłam w różne bardzo ciekawe opowieści o sadzy, i jeżeli chodzi o sadzę i o ogród. No i oczywiście, jeżeli chodzi o sadzę z ognia węglowego, że tak powiem, no to w ogóle trzy razy nie, dlatego, bo nie dość, że i tak w żadnej sadzy nie ma specjalnie dużo ani NPK, tych naszych najważniejszych pierwiastków, które potrzebne są roślinom, glebie, czyli azot, fosfor, potas, to jeszcze w dodatku nie mają też żadnych mikroelementów, nie mają w sobie również żadnego życia. Także raczej sadza bardziej nadaje się na twarz niż do ogrodu. Niemniej jednak faktycznie używano tej sadzy, jeżeli chodzi o sadzę z ognia palonego, z węgla, to jeszcze w dodatku jest to karcynogenne, czyli rakotwórcze. Więc to w ogóle od tego się raczej oddzielmy. Nawet czytałam bardzo ciekawe takie opracowania na temat biednych chłopców, którzy chodzili w czasach wiktoriańskich w Anglii wewnątrz kominów, czyścili kominy i potem właśnie u nich rozwijał się taki dziwny, jakiś dziwny rak na skórze. Także starajmy się od tej sadzy trzymać z daleka. Jeżeli chodzi o sadzę z drewna, z palenisk, w których palimy drewno, to ta sadza nie jest karcynogenna, nie jest rakotwórcza, ale nie jest też, czyli można o tą posmarować twarz, tak? Ona nie jest wartościowa dla ogrodu, ale jest jeden powód, dla którego ludzie używali w przeszłości.
Brwi sobie panie kiedyś czerniały.
Nie, w ogrodzie. To był taki powód, że sadza sprawia, iż gleba jest ciemniejsza, tak? Nawet żółta,
czy
brązowa. Czyli
gdybyśmy sadzę na Saharę zawieźli, to albo do Łeby, to ruchome piaski byłyby czarne.
Były czarne, tak. Ale to też jest bardzo ważne. Nie dlatego, że ogrodnik lubi patrzeć na czarną glebę, bo ma taki fetysz, tylko po prostu czarna gleba szybciej się nagrzewa. Więc w ten sposób często ogrodnicy już sobie, że tak powiem, cofali ten sezon, no, wydłużali sezon w ogrodzie, można było w takiej glebie wcześniej, kiełkowały nasiona w takiej glebie, można było szybciej już coś robić. Także tak naprawdę to był jedyny powód, dla którego w ogóle używano sadzy w ogrodzie. Czyli jeżeli chodzi o nawożenie roślin, to nie ma z tym nic wspólnego, także nie musimy się w tym babrać, na szczęście. Pozostańmy, jeżeli chodzi o paleniska, to oczywiście drewniane, to z drewna, to oczywiście tylko i wyłącznie popiół. I popiół fantastyczny jest w ogrodzie. Ja w tym roku miałam cały mój ogród na kwiat cięty, posypany popiołem w momencie, kiedy te kwiaty zaczynały kwitnąć. Dlatego, bo popiół ma w sobie dużo potasu. Oczywiście potas równa się piękne kwiaty. No akurat potem może one też mogą się przeistoczyć w piękne owoce. Na przykład w przypadku bakłażanów, w przypadku
Ja pod jabłonki sypałem.
Jak najbardziej. Jabłonie, pomidory. Ale my mamy dużo, bo my mamy ogólnie w domu, palimy tylko i wyłącznie drewnem, także my mamy tego popiołu bardzo dużo i mogliśmy wysypać go również na ogród kwiatowy. I to było widać, te kwiaty były po prostu niesamowite. Także polecam. Dodatkowo to fajnie wpływa na budowę gleby, ją rozluźnia.
O paleniu tutaj pani Ula. Witam, u mnie zostały maliny na krzakach, bo sąsiedzki dym z pieca niestety je okopcił. Nie jemy już teraz.
Ekstra. Szkoda.
Szkoda.
Duży płot. Wysoki płot. Często płot pomaga. No. Niestety to jest może taki troszeczkę rozwiązanie ciężkie i kosztowne, czy żywopłot, czy płot, ale bardzo często ludzie nie mają w ogóle wyjścia. Ja się spotykam dosyć często w mojej pracy, jak projektuję ogrody, z taką sytuacją, że jeżeli państwo jacyś sobie nie postawią płotu, to wszystko im w ogrodzie też może wyginąć, dlatego bo sąsiad stosuje opryski różne chemiczne. Także czasami płot jest niestety, ale dobrym wyjściem. Wprawdzie może to nie wygląda ładnie, ale działa.
Pani Maria pisze, witam, wsadziłam lilię i one już zaczęły wschodzić. Co teraz robić? Pozdrawiam.
No wiem, no to jest straszne. Dlatego, bo jest ciepło. Ja proponuję, żeby to miejsce, gdzie one wschodzą, bo już chyba niedługo będzie chłodniej, naprawdę chłodniej. Zaczną się delikatne przymrozki, więc ta wegetacja zostanie zahamowana. Ale warto może te miejsca, gdzie pani posadziła lilię i w ogóle gdzie sadzimy, jeżeli nie mamy na glebie nic, jeżeli jest ta gleba, powiem, jest taka pusta, nie mamy żadnej wegetacji, żadnych innych bylin, to warto naprawdę na zimę przykryć gałązkami, jakimiś iglaków, takim igliwiem, czy liśćmi suchymi, jak najbardziej, bo wtedy jest większa szansa na przeżycie. No te lilie, jeżeli będą duże mrozy, jeżeli nie będzie śniegu, no to mogą ucierpieć.
Pani Zdzisława jeszcze w temacie hortensji. Mhm. Czy to prawda, że jak zetnę wszystkie kwiaty hortensji ogrodowej teraz na jesień, to mi na wiosnę nie zakwitnie?
Nie, dlatego, bo ona będzie kwitła, jeżeli chodzi o ogrodową, ona będzie kwitła w przyszłym roku na pędach, które pani na pewno ma już na roślinie i one to nie są pędy z kwiatami. To są,
czyli to nie są te, tak, na których są tegoroczne kwiaty.
Tak, obecne. A jeżeli będzie pani przycinać te kwiaty tegoroczne, to proszę zatrzymać się nad dwoma dobrze wykształconymi pąkami, które w przyszłym roku też mogą wytworzyć kwiaty. Nie, spokojnie. Ja myślę, że to nie jest problem. Tylko trzeba zostawić te pędy, które na przyszły rok będą kwitły.
Tutaj pani Agnieszka ma ciekawe pytanie, ilustrowane, więc ja je najpierw przeczytam, ale i tak będę musiał prosić panią Katarzynę o podejście tutaj do monitora. W ogrodzie jeszcze niezagospodarowanym rosną mi takie grzyby, rośliny. Nie wiem, co to jest. Pojawiło mi się też to w doniczce z fiołkami w domu, a ziemia do tej doniczki była ze sklepu. Jak się czegoś takiego pozbyć? Pozdrawiam serdecznie. Pisze pani Agnieszka. Tutaj są grzybki, które wyglądają, gdyby były czerwone i pojawiły się wczesną wiosną, to bym powiedział, że to czarka austriacka, bo
nie
takie wiem. U mnie rosną.
Nie wiem dokładnie, co to za grzybek, ale też mam w różnych miejscach ten grzybek i to zazwyczaj w takich miejscach mokrych, mocno udeptanych, takich troszeczkę niemiłych dla ogrodu.
Ładnie wygląda, pomarańczowo tak.
Tak. Nie wiem, czy to jest coś w ziemi. Pani mówi, że ma nową działkę? Jak to tam było?
Jeszcze działka niezagospodarowana i takie grzyby rosną. No i jeszcze w doniczce z fiołkami ziemia ze sklepu była i też się pojawiły coś takiego.
Ja myślę, że tam może być jakiś problem faktycznie wilgoci. Jak są grzyby, to nie ma o czym mówić. I też zacienienia, więc proszę tak troszeczkę trzeźwo podejść do tematu i tam, gdzie jest zacienienie, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że jeżeli mamy słońce, chociażby, no powiedzmy, dużo osób myśli, że skoro ma słońce rano, to jest słoneczny ogród. To nie jest słoneczny ogród. Poranne słońce w ogrodzie w ogóle nie ma wielkiego znaczenia. To już jest ogród cienisty lub półcienisty. Także proszę tak...
Czarka pomarańczowa.
To się tak nazywa? Mhm. I co? To niech pan tam patrzy, no coś ciekawego.
No Łukasz Łuczaj, który jak wiadomo jest miłośnikiem zjadania wszystkich chwastów.
To ale to ciekawe, na jakich glebach to występuje, proszę sprawdzić, panie Tomaszu, a ja w tym czasie powiem tylko tyle, że na pewno w tej ziemi brakuje, na pewno ta gleba potrzebuje poprawienia warunków wodno-powietrznych. A o co tu chodzi?
Żeby nie była taka zgnieciona językiem, i mokra tak jak zakalec.
Dokładnie. Takim językiem, że tak powiem normalnym, to chodzi o to, że ona musi być bardziej pulchna, a żeby była pulchna, to musi mieć na przykład drzownice. Drzownice są najlepszym spulchniaczem gleby. Dlatego właśnie warto, żeby w tej ziemi było dużo życia, żeby był obornik przekompostowany, żeby był kompost, żeby była ziemia liściowa, która powstaje z próchnicy, oczywiście z liści. Ta ziemia musi być żywa i taka ziemia prawdopodobnie takich grzybków produkowała w dużych ilościach nie będzie. Jak troszeczkę, to nie zaszkodzi. Wszystkiego po troszeczku jest też dobrze i zdrowo.
Czarka pomarańczowa, inaczej zwana dzieżką pomarańczową, rośnie na nagiej, ubitej, wilgotnej ziemi, w miejscach otwartych, przy drogach, na skrzelajach lasów, w rowach, w parkach, ogrodach, zagajnikach, na cmentarzach. Często na świeżo rozkopanej wilgotnej glebie, czasami między trawą i bylinami, rzadko na wypaleniskach. Można ją spotkać od czerwca do października. Stłoczone blisko siebie sobie rosną. No
i właśnie to
wielkich
tutaj,
walorów
tak.
smakowych nie ma, ale ponoć
no, niestety wielkich walorów smakowych nie ma, ale tak jak mówię, proszę się dostosować do tego, że trzeba koniecznie popracować nad drenażem ziemi i nad poprawą tych warunków glebowo-powietrznych.
To już czas taki czarkowy, a nam została tylko minuta. Czy można wysypywać popiół z węgla brunatnego do gleby bardzo gliniastej w celu rozbicia? Pozdrawiam, pyta pan Cezary.
Raczej się tego nie robi.
W takim razie mój rozmarn 5-6 lat kwitnie teraz na balkonie po raz drugi, ale nie tak obficie jak późną wiosną. Zimą okryty fizeliną, a tak. Sporadonica dodatkowo okryta folią pęcherzykową. Pozdrawiam październikowo, przy pani Ela.
Pani Elu, fantastycznie. Na pewno pięknie wygląda. Też kocham rozmaryny, także się łączę z panią w tej miłości.
Czyli można jednak, że tak powiem, zrobić z niego roślinę wieloletnią.
Tak, no to jest roślina wieloletnia.
No tak, ale często nie.
Większość niestety, jak u mnie w ogrodzie są wycieczki, to większości osób najbardziej się podobają te rośliny, które są wieloletnie, ale niestety nie przeżywają zimy w Polsce. Także jeżeli nam się to uda zrobić, to mamy wieloletnie.
Katarzyna Bellingham powróci na tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.